Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Zwiedzamy Poznań. Część pierwsza.
Witam Państwa serdecznie. Jesień już na dobre zagościła w przyrodzie. Święto zmarłych minęło w pięknej, dawno niespotykanej pogodzie. Było słonecznie i ciepło. Dziś chcę Państwa zaprosić na wycieczkę do stolicy Wielkopolski, czyli Poznania. Zwiedziliśmy już, czy odbyliśmy kilka wycieczek w inne regiony kraju, więc chyba czas, żeby poznać największe miasto naszego regionu. Poznań to stary piastowski gród z ciekawą historią, licznymi zabytkami i atrakcjami. A miesiąc listopad jest szczególnie barwny w Poznaniu, ale o tym trochę później. Poznań, jedno z najstarszych miast Polski, stolica województwa wielkopolskiego nad rzeką Wartą. W ponad tysiącletniej historii miasta można było wyróżnić dwa okresy szczególnie znamienne. Pierwszy to przełom X-XI wieku, kiedy to Poznań był jednym z głównych ośrodków tworzącego się państwa polskiego. Drugi okres to XIX wiek. Poznań jest centrum zmagań ludności Wielkopolski z intensywną akcją germanizacyjną zakończoną zwycięskim powstaniem wielkopolskim. 7, 12, 1, 9, 18 w godzinach wieczornych pierwsze strzały huta dnia. 6 punkt grenadierów i koszary na Jeżycach. Zbrojny przez miasto przemarsz Niemca, a w okrzykach czuć prowokacje, depczą barwy narodowe. Nie nadstawim policzka, nie pójdziem na ugodę. Człowiek chwycił za oręż w obronie polskości, niepodległości i wywalczył ją, a prości. Ludzie ku mnie wybiegli na poznańskie ulice, podjęli przez wroga, rzucono rękawice. Nie chcąc być czyścią, szerszy Polak w siebie uwierzył, wroga uderzył, z bratem boił się w przymierzu. Wroga zwyciężył, nie zwątpił, wojsk nie poddał. Niepodległość dla Polaka to synonim słowa koda. Nie należy dłużej czekać, na ulicach trwa walka. Pierwsza krwawa ofiara to Franciszek Ratajczak. To dalsza sieć kawałka.
W Poznaniu jest wiele ciekawych budowli. Od najstarszych zabytków pochodzących z X wieku, aż po obiekty współczesne. Jak na przykład stary browar, najładniejsze centrum handlowo-kulturowe w kraju. Palmiarnia, największa w kraju. Budynki przy placu Andersa. Rynek, zabytkowy ratusz z unikalną atrakcją poznańskimi koziołkami. Ostrów Trumski z licznymi zabytkami. Malta jako ośrodek sportów wodnych i nie tylko. Liczne parki, skwery i aleje. Poznań jest jednym z największych ośrodków muzealnych w kraju. Ponad 20 placówek gromadzących różnorakie zbiory sprawia, że każdy, niezależnie od swoich zainteresowań, znajdzie coś godnego zwiedzenia. Pomnik starego Marycha z nieodłącznym rowerem i wiele innych atrakcji. Nie sposób od razu wszystkie wyliczyć, więc po kolei będziemy je zwiedzać. Na zwiedzanie takie, w miarę dobre, należy przeznaczyć 2-3 dni. Ale zanim zaczniemy zwiedzanie, to krótki rys historyczny. Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie obecnego Poznania liczą około 10 tysięcy lat, a rozwój osadnictwa datowany jest na około 100 lat przed naszą erą. Wcześniejszych śladów nie ma. Jeśli były, to ostatni lodowiec skutecznie je zatarł. Ostatnie zlodowacenie, tak zwane bałtyckie lub północne, dotarło do pradoliny warszawsko-berlińskiej, którą obecnie płynie rzeka Warta i ustąpiło około 20 tysięcy lat temu. Już w dawnych czasach przy brodzie przez Wartę istniał tu gród obronny. W IX wieku na wyspie, wśród rozlewisk ujścia Cybiny do Warty, tam gdzie dziś znajduje się Ostrów Tumski, węźle dróg, prawdopodobnie był położony gród należący do plemienia Polan. Poznań był jednym z ośrodków stołecznych i religijnych państwa Piastów w X i XI wieku. W przeszłości pełnił funkcję siedziby władców Polski. Jest jednym z najstarszych lokowanych miast w Polsce. Nadanie praw miejskich w 1253 roku, czyli 4 lata wcześniej niż Kalisz. Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. W poznańskiej katedrze znajduje się symboliczny grobowiec pierwszych władców Polski, Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Na wyspie Ostrów Tumski mieści się siedziba kurii archidiecezji poznańskiej. Stolica Wielkopolski była jednym z miast królewskich Korony Królestwa Polskiego. W 2008 roku zespół najstarszych dzielnic miasta uznano za pomnik historii. Pierwotnie miasto leżało nad brzegiem Cybiny i prawym brzegu Warty. Na pobliskim wzgórzu stała tam wówczas świątynia pogańska i zamek książęcy. Poznań wiąże się również z początkami państwowości polskiej. Jest to jedno z hipotetycznych miejsc chrztu Mieszka I w 1966 roku. A dwa lata później, czyli w 1968 roku, swą siedzibę umieścił tu Jordan, pierwszy biskup polski. W czasach panowania Bolesława Chrobrego był to także gród o bardzo ważnym znaczeniu militarnym. Gal Anonim w swojej kronice Polski, spisanej w latach 1112-1116, we fragmencie opisującym polskie siły bojowe, rozmieszczone w poszczególnych grodach, notuje, że Bolesław miał w Poznaniu 1300 pancernych i 4000 tarczowników. Funkcje społeczne gród pełnił do 1039 roku, gdy został wraz z innymi miastami Wielkopolski i Śląska spalony przez Brzetysława I. Kolejny okres rozkwitu przypada na czas rozbicia dzielnicowego, gdy gród na Ostrowie Tumskim stał się stolicą Wielkopolskiej Linii Piastów. W 1231 roku Władysław Odonic lokował prawobrzeżną osadę targową Śródka na prawie niemieckim. Była to pierwsza w Wielkopolsce lokacja miejska. Prace zapoczątkowane przez dziada i ojca kontynuował Przemysł II, który jako pierwszy od 200 lat władca został koronowany w Gnieździe na króla Polski w 1295 roku. Za swą siedzibę obrał lewobrzeżne miasto Poznań. Jego rezydencją stał się zamek książęcy ojca na wzgórzu Przemysława. Po tragicznej śmierci króla w 1296 roku nastąpił blisko stuletni zastój w rozwoju miasta. Do dziś można jeszcze znaleźć pozostałości murów miejskich. Kolejny pomyślny okres w historii Poznania nastąpił po wstąpieniu na tron Władysława II Jagieły. Otwarcie szlaku łączącego Litwę z Europą oraz zamknięcie dla polskich towarów Gdańska sprawiły, że Poznań stał się węzłem, w którym przecinały się szlaki handlowe. Z czasem wokół miasta rozwinęła się sieć konkurujących z nim miasteczek, należących głównie do duchowieństwa i szlachty, tworzących razem z Poznaniem prężnie rozwijającą się konurbację. Trwające kilkaset lat korzystne warunki dla rozwoju miasta przerwał w 1655 roku potop szwedzki. Po pierwszym rozbiorze Polski nastaje okres pruskiego panowania. Klęska Prus i zwycięskie powstanie w 1806 roku uczyniły Poznań jednym z głównych miast Królestwa Warszawskiego. Trwające jednak wojny napoleońskie nie sprzyjały rozwojowi miasta. Po klęsce Napoleona, w wyniku ustaleń Kongresu Wiedeńskiego, Poznań znalazł się ponownie od 1815 roku pod pruskim panowaniem, tym razem jako stolica autonomicznego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Najstarsi Kaliszanie zapewne pamiętają, że do granicy z zaborem pruskim nie było tak daleko. W tym samym roku miasto staje się stolicą rejencji poznańskiej w prowincji poznańskiej, a 3 lata później powiatem grodzkim. W Nowym Ładzie pokongresowym Poznań stał się miastem frontowym Prus. Na początku XIX wieku władze ustanowiły w mieście twierdzę, która miała wybronić Prusy przed atakiem ze wschodu. Rozbudowę miasta podporządkowano funkcji obronnej. Poznań stał się miastem peryferyjnym, ominęły go procesy intensywnej urbanizacji i industrializacji. Powstałe wokół miasta fortyfikacje nie pozwalały na rozwój przestrzenny, a liczne tereny wewnątrz murów zarezerwowane były na cele wojskowe, koszary, place manewrowe, składy artylerii. Mimo formalnej autonomii regionu, polityka pruska prowadziła do wypierania ludności polskiej z Poznania i Wielkopolski z życia społecznego i gospodarczego. Wyrazem niezadowolenia społeczności polskiej z polityki pruskiej wobec Wielkopolan było poparcie powstania listopadowego w 1830 roku oraz zrywy zbrojne w okresie Wiosny Ludów. Na początku XIX wieku, w 1828 roku, z fundacji hrabiego Edwarda Raczyńskiego powstała pierwsza publiczna biblioteka na ziemiach zaboru pruskiego. Następnie w latach 1838-42 utworzona przez Polaków spółka akcyjna Bazar zbudowała hotel, który był centrum życia polskiego, życia społeczno-kulturalnego w Poznaniu. Wobec braku wyższego szkolnictwa w mieście polska elita powołała do życia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, prowadzące badania naukowe m.in. nad historią Polski. W związku z ograniczeniami dotyczącymi wystawiania polskich sztuk w teatrze miejskim, w drugiej połowie XIX wieku po wielu staraniach wybudowany został ze składek mieszkańców Wielkopolski Teatr Polski. O nowszej historii powiem przy zwiedzaniu zabytków, ale zwiedzanie rozpoczniemy od najstarszej części miasta, czyli Ostrowa Tumskiego. Poznań jest siedzibą archidiecezji poznańskiej Kościoła rzymskokatolickiego, która powstała z pierwszego biskupstwa misyjnego w Polsce, ustanowionego w roku 968. Główną świątynią tego kościoła w mieście jest Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła, położona na Ostrowie Tumskim. Drugą świątynią w Poznaniu jest kolegiata Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętej Marii Magdaleny, zwana również Poznańską Farą. Bazylika Archikatedralna Świętego Piotra i Pawła w Poznaniu, jeden z najstarszych polskich kościołów i najstarsza polska katedra, położona na Ostrowie Tumskim, czyli przekładając to na współczesny język, na Wyspie Kościelnej. Jest ona miejscem pochówku pierwszych władców Polski i przypuszczalnym miejscem chrztu Mieszka I. Obecna gotycka katedra powstała w XIV-XV wieku, częściowo odbudowana i regotyzowana po zniszczeniach II wojny światowej. Z ważniejszych wydarzeń tej świątyni to 968 rok, ustanowienie katedry i patrona świętego Piotra, pierwsze biskupstwo, siedziba pierwszego misyjnego biskupa Polski Jordana, miała prawo do tego samego patrona, co siedziba papieża. Pierwsza katedra była trójnawową bazyliką o długości 40 metrów z pojedynczą wieżą rozszerzającą się w dolnej części od strony zachodniej. Wzorowana była na kościołach karolińskich. W 1807 roku, a dokładnie 5 listopada, ślub Jana Henryka Dąbrowskiego z podczaszanką Barbarą Chłopowską. Warto wiedzieć, że dla Legionów Dąbrowskiego Józef Wybicki, żołnierz i poeta, w 1797 roku napisał pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która od początku, przyjęta z aplauzem przez wojsko generała, nazywana była Mazurkiem Dąbrowskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stała się hymnem państwowym. Następną ważną datą w dziejach katedry jest 3 maja 1927 rok. Jest to pierwsza w dziejach polskiej radiofonii transmisja mszy świętej za zgodą kardynała Augusta Chlonda. W latach 1939-45 Niemcy rabują skarbiec, wywożą 5 spiżowych płyt nagrobnych i zdzierają miedziany dach, a katedrę zmieniają w magazyn. 15 lutego 1945 roku podczas walk o Cytadelę katedra znajduje się w polu ostrzału artylerii. Ocalały jedynie kaplice. Wypalone wnętrze odsłania pozostałości z okresu gotyku. Trwa odbudowa katedry. 9 czerwca 1956 roku oddano katedrę do użytku wiernych. W 1962 roku na mocy buli papieskiej papieża Jana XXIII zostaje podniesiona do godności bazyliki mniejszej. W 1983 roku archikatedrę nawiedza papież Jan Paweł II. Katedra stanowi miejsce pochówków pierwszych władców Polski aż do Kazimierza Odnowiciela, a także członków Wielkopolskiej Linii Piastów. Spoczywają tu książę Mieszko I, król Bolesław I Chrobry, król Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Odonic, Przemysł I, Bolesław Pobożny i ostatni król Przemysław II. W świątyni spoczywają biskupi i arcybiskupi poznańscy, a także prymasi polscy. Arcybiskupi Gniezna i Poznania z lat unii personalnych tych dwóch stolic. Unia taka miała miejsce w latach 1821-1946. Do katedry wchodzimy przez ostrołkowy portal z XV wieku, w którym umieszczono brązowe drzwi z 1979 roku autorstwa Kazimierza Bieńkowskiego. Od zewnątrz przedstawiają one sceny życia świętego Piotra, zaś od wewnątrz świętego Pawła. Nawiązują trochę w formie do drzwi płockich czy gnieźnieńskich. Obecnie katedra ma 72 metry długości i 36 szerokości, łącznie z kaplicami. W prezbiterium znajduje się poliptyk z przełomu XV-XVI wieku, zakupiony przez władze kościelne i przywieziony z Góry Śląskiej po wojnie w 1952 roku. Poliptyk wykonano w warsztacie wrocławskim. Z daleka robi dość imponujące wrażenie i jeżeli ktoś nie ma wiedzy i widzi ołtarz po raz pierwszy, to ołtarz łudząco przypomina dzieło wielkiego mistrza Wita Stwosza, ołtarz mariacki w Krakowie. Stale w prezbiterium pochodzą z XV-XVI wieku i trafiły tu ze Zgorzelca. Za tronem biskupim wisi flamandzki gobelin z XVII wieku. Na ścianach prezbiterium znajdują się gotyckie rzeźby ukazujące świętego Piotra i Pawła oraz dwóch niezidentyfikowanych ewangelistów oraz Matką Bożą z Dzieciątkiem na obłokach. W katedrze znajduje się wiele płyt nagrobnych, wmurowanych w ściany i filary. Nad jedną z nich, tej, która należała do kanonika i wikariusza generalnego Michała Sławińskiego, a zmarł w 1605 roku, znajduje się kopia miecza świętego Piotra, którego oryginał przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym. W bazylice jest 12 kaplic. Nie wszystkie w czasie tej audycji będziemy zwiedzać. Zajęłoby to więcej czasu, niż możemy przeznaczyć na zwiedzanie. Mamy następujące kaplice: świętego Marcina, świętego Józefa, świętej Cecylii, kaplica Matki Boskiej, świętego Franciszka Ksawerego, kaplica Najświętszego Sakramentu, poprzednio kaplica Górków, Złota Kaplica, kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej i Stanisława Kostki, kaplica Serca Jezusowego, kaplica Matki Boskiej Anielskiej, kaplica Świętej Trójcy, Świętego Jana Kantego i kaplica Świętego Stanisława Biskupa. W czasie zwiedzania skupimy się na najważniejszej kaplicy, czyli Złotej Kaplicy, nazywana bywa Kaplicą Królów. Znajduje się dokładnie na osi kościoła. W 1815 roku z inicjatywy późniejszego księdza biskupa Teofila Wolickiego powstał komitet budowy nowej kaplicy pod przewodnictwem hrabiego Raczyńskiego. Zaakceptowano projekt Franciszka Lańciego, mauzoleum w stylu bizantyjskim na planie ośmioboku. Kaplicę przebudowano, wyposażenie skompletowano i w 1841 roku oddano do użytku. Na prawo znajduje się neogotycki sarkofag pierwszych władców. Nad grobowcem znajduje się obraz Bolesław Chrobry i Otton III u grobu świętego Wojciecha. Po przeciwnej stronie stoi pomnik władców, a nad posągiem umieszczony jest obraz Mieczysław I Kruszy Bałwany. Kopuła przedstawia Boga Ojca w otoczeniu cherubinów. Poniżej znajdują się przedstawienia 20 świętych i błogosławionych, poniżej medaliony z 34 najstarszymi polskimi herbami szlacheckimi, a pod nimi 8 tarcz z herbami kapituł najstarszych diecezji. Żeby zobaczyć dobrze wnętrze kaplicy, trzeba wrzucić monetę w odpowiednie urządzenie i cała kaplica zostaje podświetlona i wtedy mamy widok znakomity. Bogate są podziemia z resztkami przedromańskiej świątyni i domniemanymi grobami Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Jest również krypta biskupów poznańskich od 1963 roku. Służy za miejsce spoczynku metropolitów i biskupów pomocniczych poznańskich. Znajdują się tam trumny z doczesnymi szczątkami biskupów. Pomału będziemy opuszczać bazylikę. Jeżeli ktoś lubi architekturę, to wnętrze jest doskonałym miejscem, gdzie można zobaczyć wiele elementów architektonicznych. Doskonale widać służki starsze, służki młodsze i wiele innych detali, które w innych kościołach skrywają tynki. Na Ostrowie Tumskim pani profesor Hanna Koćko-Kręc prowadzi od kilku lat badania archeologiczne, które ciągle wnoszą nowe rzeczy do początków historii Polski. Ale poczekajmy na dalsze badania, które mogą mocno zmienić naszą wiedzę o tym miejscu i chrzcie pierwszego władcy Polski. Co prawda zabudowa tego miejsca ogranicza możliwość badań, ale ciągły rozwój metod i technik archeologicznych daje nowe możliwości. Kierujemy się przez Most Chrobrego na lewobrzeżną część miasta do centrum. Przechodzimy przez dawną żydowską dzielnicę miasta, gdzie poza nazwą i ulicą żydowską niewiele pozostało. Dochodzimy do rynku. Stary rynek, kwadratowy plac w Poznaniu, gwarowo stary. Na starym mieście, wytyczony około połowy XIII wieku. Centralne założenie miasta lokacyjnego. Długość boku wynosi 141 metrów. Z każdego z boków wychodzą trzy ulice, z czego dwie skrajne z narożników. Każdą z pierzei podzielono pierwotnie na 16 równych działek. W centralnej części rynku umieszczono ratusz, wagę, sukiennice, kramy, ławy chlebowe, jatki, a później także arsenał i odwach. Jest trzecim rynkiem co do wielkości w Polsce i jednym z największych w Europie. Uznawany za jeden z najpiękniejszych w kraju. Rynek i Starówka Poznańska, znacznie zniszczona w czasie działań wojennych pod koniec ostatniej wojny, odbudowana z całym pietyzmem, licznie odwiedzana przez turystów. Ratusz niemal pośrodku rynku, oprócz pięknej architektury, przyciąga codziennie o godzinie 12 rzesze wielojęzycznych turystów na słynne poznańskie koziołki. W 1550 roku Rada Miejska podpisała umowę na gruntowną przebudowę połączoną z rozbudową ratusza z włoskim architektem Janem Baptystą di Quattro z Lugano. Prace nad rozbudową trwały 10 lat. Di Quattro podwyższył budynek o jedną kondygnację, rozbudował w kierunku zachodnim, dodał attykę i trzykondygnacyjną lodżę. Podczas tego remontu zamówiono u mistrza ślusarskiego Bartłomieja Wolfa nowy zegar, który posiadał trzy pełne tarcze i jedną półtarczę oraz urządzenie błazeńskie, mianowicie koziołki. Zegar zainstalowano w 1551 roku z licznymi przerwami powodowanymi pożarami, wichurami, uderzeniem pioruna, szkodami wojennymi. Zegar i koziołki działają do dziś. Również bryła ratusza jest taka, jak ją zaprojektował Di Quattro. Z koziołkami związana jest legenda. Gdy mistrz ślusarski Bartłomiej ukończył swój zegar i miał go zaprezentować Radzie Miasta oraz wojewodzie, którego również interesowała ta uroczystość, miano jakoby wydać ucztę ku czci możnych panów. Podczas przygotowań do uczty nieuważny kuchcich spalił sarnią pieczeń, a nie chcąc, by błąd wyszedł na jaw, ukradł na podmiejskiej łące dwa młode koziołki. Nie udało się jednak sprawy zatuszować, gdyż koziołki uciekły z kuchni i wbiegły na ratuszową wieżę. Ku uciesze gości zaczęły trykać się rogami. Według jednej z wersji zwróciły uwagę zgromadzonych na malutki pożar, od którego mogło spłonąć miasto. Rozbawiony wojewoda podarował winę kuchcikowi, koziołkom życie, a mistrzowi Bartłomiejowi nakazał dołączyć do mechanizmu owo urządzenie błazeńskie. Dziś z różnych okazji koziołki są ubierane w różne kubraczki, co stanowi dodatkową atrakcję. Jak jest zimno, to kubraczki są grubsze. Nieraz na kubraczkach są napisy lub nazwy sponsorów ubioru. Ratusz w Poznaniu, jako jeden z nielicznych tego typu obiektów na świecie, nie udostępnia swoich balkonów ani wieży widokowej turystom. Ratusz w Poznaniu nie należy do miasta Poznania. Formalnie zarządza nim Muzeum Narodowe w Poznaniu. Obok ratusza są domki budnicze. Położona na południe od ratusza grupa trzy- lub czterokondyktacyjnych wąskich kamieniczek pochodzących z pierwszej połowy XVI wieku. W przeciwieństwie do należących do patrycjatu kamienic w pierzejach rynku, należały one do nieco biedniejszych kupców. W ich wczesnorenesansowych podcieniach handlowano niegdyś rybami, świecami, pochodniami i solą. Stąd ich dawna nazwa budy śledziowe. Jest to jeden z nielicznych przykładów szeregowej zabudowy targowej. Obecna nazwa bierze się stąd, że w kamienicy nr 17 znajdowała się siedziba Bractwa Budników, o czym świadczy herb z trzema palmami i śledziem. Kamieniczki zostały niemal doszczętnie zniszczone podczas II wojny światowej. Po wojnie zrekonstruowano podcienia, wykorzystując oryginalne i renesansowe detale. Wąskie, jedno- i dwuokienne fasady w większości kamieniczek pokrywają natomiast polichromię projektu Zbigniewa Bednarowicza, wykonane w latach powojennych. Zaś po dziś dzień podcienia stanowią miejsce handlu, choć obecnie przeważają wyroby pamiątkarskie. O innych zabytkach i święcie świętego Marcina opowiem Państwu następnym razem. Poznań liczy obecnie 500 tysięcy mieszkańców. Niektórzy twierdzą, że nawet mniej niż 500 000. I jest na czwartym miejscu pod względem odwiedzin przez turystów miastem w Polsce. W poprzednim roku z obiektów noclegowych korzystało tu łącznie 622 tysiące turystów, w tym zagranicy 150 tysięcy. Z badań ruchu turystycznego wynika, że około 38% turystów przyjeżdża do miasta w celach biznesowych. Osoby te uczestniczą w targach, konferencjach, spotkaniach biznesowych i szkoleniach. Kolejną najliczniejszą grupę tworzą turyści odwiedzający Poznań w celu zwiedzenia, wypoczynku i rekreacji. Stanowią oni około 35% całego ruchu turystycznego. Pod koniec lipca ubiegłego roku na terenie Poznania i powiatu poznańskiego znajdowało się ponad 150 całorocznych obiektów noclegowych, w tym 77 hoteli. Mają one łącznie do dyspozycji ponad 11 tysięcy miejsc noclegowych, a w hotelach jest prawie 8 tysięcy miejsc. Jest więc gdzie zanocować, a lokali gastronomicznych nie brakuje z różnorodną kuchnią. Ale o tym to już następnym razem. Zapraszam Państwa na następną i zarazem dalszą wędrówkę po tym pięknym mieście. Można by powiedzieć, że mieście z charakterem.